Odnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Kontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla Ciebie dobre. Odnośnik informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam.
Wyjąć serce świata. Nie wiem, czy śmiać się, czy też może płakać. Rozglądam się wokół, zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obraz z kicia. Praca, dom i praca, prysznic i do spania. Tydzień za tygodniem nasze życie skraca. Dola przyszły warto, że liczy się jakoś.
Niezależna audycja internetowa, podnośnik, Góral się kłania. Zapraszam do słuchania, a dzisiaj gościem jest kapitan Jacek Reich, żeglarz wielkiej klasy, którego miałem niewątpliwą przyjemność poznać na Brooklynie w Nowym Jorku. Ja nie będę przedłużał tego odcinka moim tutaj wstępem. Zapraszam do słuchania.
Nazywam się Dziadek Jacek, aka Jacek Reich. Przygoda żeglarstwem się zaczęła dość dawno, bo jeszcze w latach 50. pływanie na kajakach z żaglem po Mazurach, nie? Gdzie się miecz robiło z kawałka deski, żagiel z ukradzionego mamie prześcieradła i tak z ojcem na kajaczku żeglowałem przez kilka lat. Nie? I patrząc na takie składane łódki, jak kiedyś była mewa na przykład, to było to nieosiągalne marzenie, kurczę, mewa, nie? No, ale doszedłem w latach 80. do kupienia własnej łódeczki, która się nazywała Stynka, do której zrobiłem maszt, żagiel, boczne miecze, ster, no i z żoną i córeczką, która wtedy miała chyba 3-4 lata, żeśmy popłynęli na Mazury oczywiście i trzeba było się ważyć, żeby za dużo nie wziąć rzeczy, bo łódka miała oczywiście maleńka, bardzo niską burtę i trzeba było bardzo uważać, nie? Nie pamiętam, żebym używał kiedykolwiek jakikolwiek sprzęt ratunkowy, ani córka, która miała 3-4 lata, ani żona, która oczywiście umiała pływać. Ja nigdy czegoś takiego nie mieliśmy, nie używaliśmy i w ogóle nie było nigdy wymagane, bo nikt nas nigdy nie sprawdzał, ale to były lata 67, moja córka się urodziła, no to był 70, 71 rok, drugi. Woda jeszcze na Mazurach była taka, że można było nie brać w butelkach, tylko z garka zaczerpnąć wody do picia surową. No i potem tak poszło. Potem kolega mnie namówił, żebym w Olecku zrobił stopień żeglarski z sternika jachtowego od razu. W tego samego roku się tak zwane rozszerzone uprawnienia zdobyłem, będąc na rejsie bałtyckim późną jesienią. Na jakimś zatokowym jachcie z twierdzy w Gdańsku. Potem na drugi rok Jurand na pełnym Bałtyku. Nie? No i potem stopnie już te wyższe. Nie? Sternik morski, kapitan, taki, śmaki. Nie? I teraz już niepotrzebne żadne stopnie są, bo mam swoją łódkę i nikt mnie o żadne stopnie nie pyta. W Stanach pływam praktycznie pierwszy raz do Stanów. Przypłynąłem w 1986 roku, prowadząc rejs ze Szczecina do, można skrótowo mówić, Szczecin, Meksyk i z powrotem. No ale to było na Karaiby, na Kubę, do Meksyku, czyli na Jukatan, potem do Miami, znów na Kubę, do Hawany. Miami, Bermuda, no i z powrotem Europa, Polska. To było J80, nazywał się Asterias już nie istnieje, bo właśnie któregoś roku przeczytałem w wiadomościach, że został rozbity na rafie na Kubie, właśnie w wejściu prawie do Mariny Hemingwaya, niedaleko Hawany. Następny rejs miałem tuż po tym, gdzie to było? Nie tuż po tym, bo to było jeszcze parę lat przerwy. Pracowałem w Trzebieży przez kilka lat jako kapitan opiekun jachtów Juran Śmiały. Potem prowadziłem rejs dookoła świata, praktycznie prawie dookoła świata na 100 milu, który trwał mniej więcej 2 lata. I tu właśnie przypłynąłem wtedy do Nowego Jorku pierwszy raz w 1989 roku na wiosnę i tu poznałem tą całą grupę ludzi, którzy jeszcze wtedy nie mieli tego jachtklubu. Tutaj wróciłem na krótko w 1993 roku. Byłem tu krótko, króciutko, kilka tygodni dosłownie. No i teraz znów po tych kilkunastu latach jestem też na krótko, bo na tydzień raptem. Na stałe mieszkam na łódce, na Ospreju. No, Osprey to jest 11-metrowy słup zbudowany we Francji, typ Amel Kirk. Jak kupowałem ją, to nie wiedziałem, co to jest za łódka, ale ludzie, którzy w marinie mnie spotykali i pytali się, co, to ją rozpoznawali i mi mówili, o, to bardzo dobra łódka. I mając te prawie 20 lat, tą łódkę przekonałem się, że rzeczywiście to jest bardzo dobra łódka. To jest plastikowa, normalna, tylko że zbudowana w latach 60., wtedy, kiedy jeszcze się budowało grube, mocne plastiki. Ona nie jest szybka. Jest, już kiedyś była, bo ja ją kupiłem, już była na rafie, przez pół roku leżała. Była tak zwana total loss. Ja ją kupiłem na Antidze w 1991 roku w grudniu za wartość, za cenę 5000 dolarów, czyli wartość prawie że nowego silnika, który tam był wstawiony. Tak pokrótce historię. Od tego czasu cały czas mieszkam i pływam. W międzyczasie byłem na łódce dookoła świata. 20 parę razy przez Atlantyk, kilka razy przez Pacyfik. Na tej samej łódce, oczywiście. Słuchaj, no to rzeczywiście jest tyle tych właściwie niekończący się rejs, że zaczynam na przykład na Florydzie, płynę na Śródziemne. Ostatnie kilka lat, ostatnie od 04, jak przypłynąłem z rejsu dookoła świata, to przypłynąłem na Florydę. I pobyłem na Florydzie miesiąc czy dwa i popłynąłem do Europy, na Śródziemne. Tam znów posiedziałem całe lato na zimę, na Karaiby i na Florydę, na wiosnę. I tak w kółko te kilka lat to trwa. I pływam czasami sam, czasami jakąś załogę mam. Raz płynął mój przyjaciel, raz inny przyjaciel. Czasami ktoś się sprawdza, czasami się nie sprawdza, a ostatnio biorę ludzi obcych zupełnie z internetu, ze strony Crew Wanted i jak na razie to jest ok, bo mam szczęście i akurat trafiłem na dobrych ludzi, i którzy, no już jeden ze mną miesiąc płynie z Florydy tutaj do na wschodnie wybrzeże, do Baltimore. Ma płynąć przez ocean, drugi też, poznany na tej samej stronie. No, wygląda na to, że będzie fajnie, nie? No, inne rejsy miałem, no, różnych tam, na przykład kiedyś płynąłem przez Atlantyk w Passatach. Moja żona płynęła 6 razy przez Atlantyk ze mną i kilka razy przez Pacyfik. Dla ciekawostki powiem, że jest w moim wieku, czyli 69 lat, ale już powiedziała, że już więcej nie chce, bo w zeszłym roku spotkaliśmy bardzo nieprzyjemną pogodę. W Passatach mieliśmy przez tydzień przeciwne zachodnie wiatry i to silne, bo wiało 5 do 7 czasami i tu masz parę tysięcy mil na drugą stronę i musisz halsować, kurczę. To jest bardzo niemiłe. Ani fizycznie, ani psychicznie. Nie? No i żona już powiedziała, że już więcej nie płynie, chyba że tylko przyjedzie na chwilę na Śródziemne gdzieś, na kilka tygodni, na rejs tak zwany stacjonarny, co bardzo mi się podoba. Nie? No, na w Polsce to oczywiście w tych czasach, kiedy ja pływałem, to w ogóle to jest inna bajka. Tu młodzi ludzie to jest, no nie chcą w ogóle uwierzyć, że tak, po pierwsze rodzina nie mogła płynąć. Żona moja ani córka nie mogła płynąć, jak ja płynę. Mogły płynąć na jakimś innym rejsie, z kim innym, ale nie mogły tego. Trzeba było oczywiście należeć do klubu, obowiązkowo. Trzeba było mieć tą książeczkę żeglarską. W książeczce żeglarskiej trzeba było mieć tak zwaną klauzulę napływania morskie, czyli pozwolenie z policji, wtedy milicji, na pływania morskie. No i w ogóle, no, biurokracja niesamowita, kontrole techniczne, atesty, no, każda łódka była oczywiście ubezpieczona i wszystko musiało być według książki, według listy wyposażenia jachtowe, lista wyposażenia ruchomego, nieruchomego, no, inspekcje co roku, karta bezpieczeństwa. No, tutaj to jest swoboda, no, nikt nic nie sprawdza. No, ja byłem parę razy tu kontrolowany przez Coast Guard, ale to głównie dlatego, że myślę, że ja ludzi jakiś wożę z Bahamów, gdzieś przemycam do Stanów, gaśnice, żeby mi ktoś sprawdzał, jakieś tam pierdoły takie. Nie zdarzyło się to jeszcze. No. Chociaż wiem, że amerykańskim łódkom sprawdzają gaśnice i nawet mandaty wlepiają. Nie słyszałem z opowiadań. Nie wiem, polską banderę może traktują bardziej ulgowo, albo co, nie mam pojęcia. Teraz nie ma żadnej nawigacji, teraz jest tylko GPS, trzeba wiedzieć, który guzik nacisnąć, kurczę, i nawet żadnych map nie trzeba mieć, bo wszystko w GPS-ie, nie? Jak się jeden zepsuje, to się ma drugi, trzeci, czwarty, kurczę, w zanadrzu, nie? To nie jest żadna nawigacja, to można małpę nauczyć, kurczę, co się gdzie robić, nie, gdzie naciskać. Oczywiście, że mam sekstant, bo do tam sekstantem pływałem. Pierwszego GPS-a kupiłem second hand za $200, wtedy bardzo duża suma dla mnie w 97 roku. Czyli już dawno były GPS-y, nie? Na rejsie pierwszym dookoła świata nie mieliśmy nic, mieliśmy sekstant. Na drugim rejsie oczywiście już płynąłem, jak wypłynąłem w 97 roku z GPS-em na Pacyfik, nie, no to GPS używam, nie, już sekstantu raczej nie używam, ale czasami jak ktoś mnie prosi, żebym tam pokazał mu sekstant, nie, no to tam wyciągam ze skrzynki i tam bawimy się, nie, to nie ma żadnej, wiesz, pozycji oczywiście, ale po prostu, żeby umieć zmierzyć kąt, czy to, wiesz, latarni wysokość, nie, z prostego wzoru trygonometrycznego, czy nawet wysokość gwiazdy polarnej, czy słońca w zenicie, do tego to nie potrzeba wielkich tam ceregieli, nie. No ale zawsze kogoś, kto mnie o to prosi, zawsze proszę, żeby zrobił pozycję normalnej nawigacji terestrycznej, na miary. Jak to zrobi, umie, wie, jak trójkąt nawigacyjny wziąć w rękę, co to jest całkowita poprawka i tak dalej, nie? No to jedziemy z sekstantem, a jak nie wie, jak trójkąta w rękę wziąć, kurczę, no to sekstant chowam głęboko, bo po co kogoś, kurczę, uczyć obsługi sekstanta, jak on nie wie, jak trójkąt nawigacyjny trzymać. Sekstant jest kątomierzem, specjalnym kątomierzem i można go używać nawet do mierzenia kątów poziomych. Można nawet pozycję zrobić z dwóch kątów poziomych, nie? Można zrobić to namiernikiem, kompasem, bardzo niedokładnie oczywiście, a sekstantem można to zrobić bardzo dokładnie. Do mierzenia kątów nie potrzeba żadnej książki. Do zrobienia pozycji z ciał niebieskich, to oczywiście trzeba mieć dwie książki. No, jedną koniecznie. Trzeba mieć tak zwany almanach nawigacyjny, czyli książkę, w której na każdą godzinę roku jest podana pozycja wielu właśnie nawigacyjnych ciał niebieskich, a można to potem obliczyć na każdą sekundę, interpolując pomiędzy właśnie z tego almanacha. No i można po prostu używać wzoru trygonometrycznego, kalkulatora, można używać, było w dawnych czasach, to jeszcze używało się tablic logarytmicznych, że te wzory były, które tam dzielenie, mnożenie było przeistoczone na za pomocą logarytmów na dodawanie i odejmowanie, co było o wiele łatwiejsze niż dzielenie i mnożenie. A potem był kalkulator nawigacyjny, zwykły kalkulator, co łatwo robi, mnoży duże cyfry, wyciąga od razu sinusy, kosinusy. No i później były tablice, oczywiście, co jeszcze jest łatwiejsze, nie? Ale zajmuje dużo miejsca. No teraz już nic takiego nikt nie używa, bo to idiotyzm jest. Wyważać, tu masz naciśnięcie guzika, głowa spokojna, tamta nawigacyjna to było cały czas rozglądanie się, szczególnie jak oczywiście na środku oceanu nikt tego nie robił, tam raz na kilka dni, ale jak się zbliżało do lądu, tam 100 mil czy bliżej, o, to już się wtedy patrzyło, dziura w chmurach, żeby była chociaż, żeby chociaż jedna linia pozycyjna była. O kurczę, to był już naprawdę ból głowy i często pechowo było tak, że przez ocean się płynie wiele dni, piękna pogoda, można pozycję mieć, a ostatnie parę dni przed podejściem pochmurno i nic nie widać. I wtedy się kombinowało z radionamiarów pozycję, z tego, bo zliczenie jest tak niedokładne, szczególnie na oceanie, gdzie prądy są niewiadome, jakieś tam, jest statystyka oczywiście, ale to jest, są błędy rzędu kilkudziesięciu mil. No, także to był rzeczywiście ból głowy. Teraz jest spokój, można się czymś zająć, książkę czytać, dłubać, szyć na maszynie, reperować żagle i nikt się nie musi zajmować nawigacją. Jedynie podejścia. Blisko rzeczywiście brzegu, w wąskich przejściach, no to wtedy ja nigdy nie ufam GPS-owi, tylko lepiej patrzeć no, to, co jest, na bojki, na kolor wody. No, to jest tak zwany piloting, pilotowanie, jak to w Ameryce nazywają. Ja pierwszy sztorm, jak to zrobiłem sobie sam, z takiego płótna, miałem kiedyś z ojcem, zrobiliśmy, jak po Mazurach pływaliśmy, namiot zrobiliśmy sobie sami, z takiego płótna, które było po jednej stronie podgumowane i potem z tego namiotu pociąłem go, wykroiłem mniej więcej takie jak z grubsza spodnie, kurtkę i sobie uszyłem na maszynie, trochę ręcznie, mama mi pomogła, nie, na pierwszy rejs morski, sztorm, jak sam zrobiłem sobie pas bezpieczeństwa, niewielka sztuka, bo kawałek grubej taśmy, zapleś jakiś sznurek z jednej, drugiej strony, karabinczyk i gotowe, nie, chociaż nawet wtedy karabinczyka nie było, bo się przywiązywało tylko z jakimś węzłem i koniec, no. Oczywiście, dawniej były łódki drewniane, ludzie żelaza. Teraz mówią, są ludzie drewniani, a łódki z żelaza. No. Tak, było. Tak, kilka razy miałem taki przypadek, ale to ze sztormem to tylko raz było to związane. To było w 05 roku, jak płynąłem z Florydy do Europy, jakieś 50 mil na południe od Cape Hatteras. Złapał nas mały sztorm przez, jak wiadomo, tutaj wzdłuż wybrzeża wszędzie jest zasięg UKF-ki i 24 godziny na dobę mamy prognozy. I prognozy zapowiadane były wiatr do 30 węzłów, nie? Ale niestety złożyło się, że ten wiatr był o wiele silniejszy i niestety z północnego wschodu, czyli dokładnie pod prąd w tym odcinku Golfstromu. I szybko zrobiła się dość stroma fala, ponieważ ten niż, który widać było, nie, dość szybko idzie, więc Tylko rzuciłem żagle i łódka dryfowała na gołym maszcie. Wszystko pozamykane, załoga, miałem dwóch załogantów w środku, ja też stoję w zejściówce, co jakiś czas suw klapy odsuwam, rozglądam się, czy jakiś statek na nas nie jedzie. I rzeczywiście statek przechodził i wołał nas na UKF-ce i mówi, czy wszystko ok, nie? Pytam się go, ile wieje. Wiało według jego tam mierników 60 węzłów. I może paręnaście minut po tym nagle walnięcie potężne w lewą burtę. Łódka została przewrócona więcej niż 90 stopni, bo maszt uderzył o wodę i prawa burta uderzyła o wodę i gniotło mi do środka dwa okienka. I natychmiast się wlało, wiesz, dziesiątki litrów wody w ciągu kilku sekund. Za chwilę łódka stała się i przechyliła się na drugą stronę, także prawa burta najpierw była zalana wodą, tam gdzie moja wszystka elektronika była. Za chwilę wszystko się przelało na lewą burtę i jeszcze kilka razy taka oscylacja, łódka się wyprostowiła. Ja wyskoczyłem do kokpitu, natychmiast uruchomiłem silnik. Wody już było w łódce po kolana. I załogantów od razu do wylewania wody. Pechowo się złożyło, że wiadra, które były uwiązane na relingu, zerwało. Wtedy mi zerwało rower, parę baniaków z ropą, które były przywiązane, ale no za słabe tam krawaciki były, no nie dość mocne. I miałem akurat kupione dwie skrzynki do akumulatorów. Jeszcze akumulatorów nie włożyłem do tych skrzynek. I skrzynki były luzem. Stały koło stołu w kabinie i tymi skrzynkami od akumulatorów wylewali. I zawsze mówię, że najlepsze pompy zenzowe to jest dwóch przestraszonych załogantów. A ja zacząłem działać, żeby zatkać te wybite okienka. Silnik do przodu, pod fale, żeby brały no, równo, nie z boku. Nie? No i jakimiś poduszkami, workami żagli powiązanymi od zewnątrz, wewnątrz, jakieś kołki, jakieś wiosła, żeby to rozpórki. Nie? Udało się to pozatykać no i utrzymywać przez parę godzin, aż to nie przeszło łódkę dziobem do fali na silniku, bo już nie warto było niczego więcej specjalnie robić, a silnik musiał chodzić, bo jakby nie uruchomił go, od razu, to po 5 minutach prawdopodobnie by akumulatory zalane wodą by już nie zastartowały silnika, także silnik musiał chodzić. No i wszystko jakoś się wypompowało, wylało wodę, tylko niestety duże, duże zniszczenia miałem. Elektronika, później musiałem rozbierać i alternator, i starter po tygodniach, nie? I dużo, dużo innych napraw było związanych z tą wywrotką. Nie? Weszliśmy awaryjnie na Bermudę, żeby poreperować światła na maszcie, bo to było bardzo ważne, że ktoś musi nas widzieć w nocy. Nie? I moi załoganci niestety wysiedli na Bermudzie, chociaż planowali płynąć ze mną aż do Grecji. No. Żeby nie zniechęcać, to ja mam tych mil dziesiątki tysięcy. Nie wiem, bo już od wielu lat nie liczę, ale tak z grubsza biorąc, ja liczę tak około 10 tysięcy mil rocznie. Pływam na mojej łódce powiedzmy 20 lat, to jest 200 tysięcy, a zanim kupiłem moją łódkę, to byłem dookoła świata i wiele lat pływałem, czyli można liczyć, że mam pomiędzy 250 tysięcy a 300 tysięcy mil. Bo już olałem dawno, dawno, żeby liczyć te mile, kurczę, nie? Kiedyś to GPS liczył mile, ale już od dawna mój GPS, jak się go wyłączy, to on traci wszystką pamięć, bo już nie ma baterii pamięciowej i także już przestałem w żadne statystyki się bawić, no. Kiedyś to był obowiązek w Polsce, że trzeba było te mile liczyć, godziny. Teraz nie mam żadnych obowiązków. Dziennika jachtowego nie prowadzę. Bo nie chcę oczywiście, to biurokracja to jest moja, wiesz, zmora, nie? Ja to nie nazywam biurokracja, tylko biurwokracja, nie? Te kontakty z oficjalami, z Custom Immigration i innymi tam, to jest niestety czasami konieczne, ale jest zawsze niemiłe. A to kurczę, no ci każą przyjechać na lotnisko, nie? Jest, kurczę, z 10 mil, masz do wyboru albo wziąć taksówkę, albo czekać parę godzin na autobus, kurczę, tak jak teraz było w Key West, nie? Tylko po to, żeby powiedzieć, no wszystko w porządku, nawet się nie zapytali, jak się łódka nazywa, nawet nie zapisali, wiesz, kto, jak, nazwa jakaś, no. Czyli, kurczę, zupełnie bez sensu kazali mi przyjechać, nie? To naprawdę tak było, no. Ja mówię o takim pływaniu tu po wodach amerykańskich, bo jak się wchodzi z zagranicy do Ameryki, to jest obowiązek, nie? I wtedy oni tam spisują i tak dalej, sprawdzają paszport, ja mam teraz zieloną kartę, nie? Tam, nie wiesz, nie mam żadnych problemów oczywiście, ale no ten obowiązek rozumie i tego, ale to pływanie tutaj wzdłuż wybrzeża i meldowanie się, o kurczę, zapomniałem się zadzwonić do custom, rzeczywiście, teraz mi się to przypomniało. No więc jak płynę z Miami, Fort Lauderdale, tu pomiędzy Bahamami a wschodnim wybrzeżem, to prawie za każdym razem patrolówka Coast Guardu nawiązuje kontakt na UKF-ce i proszą o pozwolenie wejścia często. No i jak wtedy wiem, że jestem na wodach terytorialnych, no to nie masz prawa odmówić, nie? Ale jak jestem powyżej 12 mil, to zwykle nie zgadzam się, żeby wchodzili na łódkę, nie?
Nie mają prawa.
Nie, a raz sobie zagrałem tak, że tam, że chcą wejść, nie? Byłem sam wtedy i mówię, dobra, mogę was zaprosić na łódkę jako gości pod warunkiem, że przyjdziecie bez broni i przyniesiecie na przykład jakiś mały prezent, jak zimne piwo albo lody, kurczę. Było przez kilkanaście minut cisza, bo musieli się pewnie kontaktować ze swoimi tam headquarters gdzieś tam, nie? I tam ci powiedzieli pewnie, że nie, dajcie mu spokój, nie? Powiedzieli, potem zawołali, okej, wszystko w porządku, bon voyage, nie? Już nie molestowali mnie, żeby wejść, nie? Pewnie nie mieli zimnego piwa ani lodów, kurczę, albo się nie mogli pozbyć broni. Pod Polską pływam oczywiście banderą PZŻ 28, POL 2854. Ja mam polski paszport, innego nie mam. No, zieloną kartę mam, tak. Od ponad 5 lat. No tak, no byliśmy to z żoną, byłem na Markizach, to jest takie, no dla mnie najlepsze miejsce. No wszystkiego się nie da odwiedzić, nie? I po co zresztą, nie? Jeszcze jedna wyspa z palmą, nie? No, tak można skrótowo powiedzieć. Polinezja, szczególnie Markizy są dla mnie najlepsze, dlatego że jest tam piękna roślinność, dużo dzikich jeszcze pozostałości drzew owocowych z czasów jeszcze tych historycznych Polinezyjczyków. Stare wioski już opuszczone są, mieszkają zupełnie w innych miejscach i tam te drzewa mango i innych owoców, nikt tego nie zbiera, gnije, leży wszystko, nie, już. Także no, było często tak, że nazbierałem bączek pełny mango, potem siedzimy cały dzień, jeden, drugi, obieramy te mango, trzeba cukier kupić, gaz, nie, i robimy drzemy, kurczę, kilkadziesiąt słoików drzemów z mango, nie, bo mango za darmo było, ale cukier już nie był za darmo. No i oczywiście potem przez wiele, wiele miesięcy, lat, kurczę, o, jeszcze jest słoiczek, kurczę, drzemu z własnej roboty, nie, no piękna sprawa, nie. Ale to tylko jak byłem z żoną, bo jak sam jestem, to nic mi się nie chce takich rzeczy robić. Jak sam jestem, to nie chce mi się nawet zatrzymywać, jak nie muszę. Najlepiej się czuję, jak płynę, ocean, spokój, cisza. Jak ktoś ze mną jest, to z przyjemnością gdzieś staję, żeby pokazać mu. No, jest zupełnie inne pływanie, nie? Jak sam jestem, płynę. Ja nigdy się nie nudzę. jak naprawdę pogoda jest taka, że nic innego nie można robić, to przynajmniej można słuchać muzyki i można czytać książkę, na które sobie nie pozwalam na takie rzeczy, jak pogoda jest ładna i mogę coś robić. Wtedy robię, naprawiam żagle, mam maszynę do szycia elektryczną, mam spawarkę, różne rzeczy robię, naprawiam, nowe projekty robię. Teraz mnie czeka projekt, chcę zrobić zamiast takiego szmacianego dodgera, to chcę zrobić hard dodger. Zbieram powoli materiały, jakąś tam żywicę, sklejki tego. Będę stał może parę tygodni sam na Kanarach, czekając na załogę na Karaiby, to będę miał co robić, nie? No bo tego akurat się nie da robić przez ocean, ale przez ocean można wiele innych rzeczy, jak lakierowanie drobne, jak ładna pogoda jest, nie mówiąc o szyciu, inne tam naprawy, grindery, różne elektryczne narzędzia, które mam, się popsuły, nie ma na to czasu ani ochoty, to można spokojnie sobie, siedząc w kokpicie, dłubiąc, ponaprawiać, jak jest ładna pogoda. Także nigdy się nie nudzę, jak płynę sam przez ocean. Prędzej się nudzę, jak jestem z kimś, bo wtedy już jakoś tak nie chcę rozkładać tych wszystkich narzędzi, bo jak rozłożę narzędzia, kokpit zawalony jest rupieciami, trudno się chodzić, na dole to samo. Jak jestem z kimś, to chcę, żeby był porządek jakiś i ktoś tam nie skaleczył się o moją piłę, kurczę. Wiesz, także ja nie gotuję nic, ja gotuję tylko wodę. Tylko wodę gotuję, no. I zalewam tam kopertki, zupki, ale jak ktoś ze mną jest, kto lubi gotować, jak moja żona, nie, to oczywiście ona tam robi różne frykasy od tego. I załogę też, jak jest ktoś, kto widzę, że ma taką chęć, żyłkę, nie, no to tam zachęcam, żeby coś tam zrobić ciekawszego niż tylko zagotować wodę, zalać makaron, no, gorący kubek czy coś takiego, nie? Pierwszy i najważniejszy przesąd żeglarski to, jak kupujesz łódkę, nie zmieniać nazwy. Wiele razy w historii żeglarstwa to się potwierdza. Dla mnie największy taki spektakularny przykład zmiany nazwy i wielkiego nieszczęścia potem jest wyprawa Ernesta Shackletona na Antarktydę. Zmienili piękną nazwę statku Polaris na Endurance. Endurance niestety nie wytrzymał naporu lodów i zatonął. Załoga przeżyła, owszem, dzięki Shackletonowi, tej jego słynnej wyprawie ratowniczej na małej łódce przez zimny, straszliwie sztormowy ocean. No jest mnóstwo innych przykładów, kiedy zmiana nazwy łódki nie wyszła na zdrowie łódce. No ja moją łódkę kupiłem z tą nazwą, przeczytałem w encyklopedii, co to jest osprey. Osprey to jest jastrząb rybołów, inaczej po polsku, tutaj na Chesapeake i na południe od Nowego Jorku jest mnóstwo osprey. Na każdym markerze jest gniazdo osprey. Tak, w tym roku porobiłem mnóstwo zdjęć właśnie rozprey na markerach w różnych pozach. A jeszcze dawno temu, jak płynąłem z żoną Zewą przez Chesapeake, żeśmy uratowali jednego ospreja od utonięcia, bo osprej to jest jastrząb i pióra ma nie jak kaczka, które woskiem są pokryte, tylko jak kura. I jak tylko dłużej trochę w wodzie będzie, najlepiej w ogóle jak nie jest w wodzie, ale jak rybę złapał za dużą pazurami, no to nie może się poderwać i musi tego. Im dłużej jest w wodzie, tym bardziej nasięka i już nie ma cudów, żeby pofrunął. I płynął naprzeciwko naszego kursu. I ja zatrzymałem łódkę, wlazłem do wody, wyciągnąłem go. Siedział przez wiele godzin na nadbudówce, suszył się. Potem przesiadł się na reling, też siedział, suszył się. Jak łódka przepływała, robiła falę, bo było wąsko, bo to kanały są, nie, to łapał równowagę skrzydłami. Ludzie dookoła nas pływali, myśleli, że on jest, bo łódka, widać nazwa osprey, a osprey siedzi, myśleli, że jest uwiązany na lince jakiejś czy coś, że to jest nasza maskotka, nie? A to był dziki osprej, który jeszcze nie chciał odlecieć. No. No, także ja mówię, że duch ospreja czuwa nad łódką osprej, bo tyle miałem różnych tak zwanych narrow escapes, tyle koński paznokieć udało mi się uniknąć straty łódki albo w ogóle śmierci, co ja mówię, że ja nie chcę przeżyć śmierci mojej łódki, ani mojej żony. Nie? No, także w tym roku nawet niewiele brakowało. Teraz jak płynąłem z Florydy do Port Augustine, San Augustine, akurat wypadło tak, że no, wchodzenie w nocy. Ale księżyc był w pełni i dobrze widać było i wiedziałem, że tam jest dość głęboko, że tylko trzeba po bojach iść, bo są poza bojami, zaraz jest płytko, przesuwają boje, jak żeby pokazywały głębszą wodę, nie? No i ponieważ była pełnia, więc zdecydowałem się wchodzić. I jeszcze na dodatek pechowo było, że był wychodzący prąd, dość silny. I szliśmy przez długi czas na żaglach, właściwie cały czas na żaglach. I potem, ale potem już wiatr tak zdechł, że już nie mogliśmy iść pod prąd, trzeba było pomóc sobie silnikiem. No idziemy powolutku, tam jeden węzeł pod prąd, który zapieprza ze trzy węzły. I boje, no są rzeczywiście boje, nie widać, ale nie były tak, że pary boi są za każdym razem, tylko raz widać zieloną, raz czerwoną, potem znów para jakaś, nie? No to się zawsze trzymałem tych boi, co było widać, nie? I niestety byłem, mimo że byłem w granicach farwateru, to jednak boja widocznie nie była dość dobrze przesunięta, i walnęliśmy porządnie kilem w piasek. Łódka się przechyliła natychmiast, ponad 45 stopni. Okienko nad kambusem było otwarte. Woda wdarła się, potem patrzy, kurczę, cała łódka zapiaszczona od środka jest piaskiem, nie? Zanurzenia mam 6 stóp. No ale dałem całą naprzód. Żagle jeszcze wybrałem, nie? I łódka na tym przechyle jakoś tam przeskoczyła, oczywiście w tą drugą stronę, gdzie niby powinna być głębsza woda, to tam parę minut trwało i wyszliśmy na to. A w tym miejscu było na tyle widno, że było widać, okej, boje, ale już tych rapid, tych fal spowodowanych płycizną, już tego nie było widać. To za późno co zobaczyłem. Jak już w tym byliśmy, to już było za późno, nie? No ale wyszliśmy z tego, ale to było bardzo blisko, kurczę, no. Nie, jakby trochę więcej tamtej płycizny było, trochę dłuższa, no Boże, mógł mi silnik stanąć, nie? Bo zapiaszczone, woda z piaskiem wciągana jest, nie? By to cały system chłodniczy zaraz, no, zablokowało i by się zagrzał natychmiast, ale to trwało na szczęście tylko kilka minut. I żeśmy weszli spokojnie już dalej. No, jak w dzień wychodziłem tam, to szedłem na GPS-ie, patrzyłem na ten szlak, nie, to wychodziliśmy z prądem i na wysokiej wodzie, także wielkie, to było widać, że bardzo szybko się dno podnosiło, tam dosłownie 5 metrów różnicy było, robiło dużą różnicę i boje były nieprzesunięte, nie? Czego mogłem się spodziewać, bo jak to można się spodziewać, że boje natychmiast poprzesuwają, jak płytko się robi, nie? Przesuwają może raz na kilka lat, kurczę, albo wiesz, no. Ale dzięki osprejowi pewnie z tego wyszliśmy, nie? Bałem się, ponieważ wcześniej robiłem remont na Florydzie, dość duży, że będę miał rysę pomiędzy balastem i kadłubem. Ale do wody wszedłem, zaraz popatrzeć, nic, wszystko jest idealne. Filkin. Jest balast żeliwny przykręcony kilkunastoma bolcami do kadłuba. Nie? Także no udało się, znów się udało. Kiedy to się skończy, to nie wiem. Na skałach byłem wiele razy, na skałach. No, na plaży już też prawie byłem. Raz ci opowiem, bo to bardzo takie pouczające jest, nie? Też dosłownie kilka tygodni po wodowaniu łódki, po malowaniu w Kalifornii płynęliśmy z Port San Luis do San Francisco, właściwie z Monterey do San Francisco i tam zwykle jest prąd z północy, zimny prąd z Alaski i przeważnie wieje z północy i szlak statków jest kilka mil od lądu. Prąd im dalej od lądu, tym silniejszy, więc najlepiej płynąć blisko lądu. To wtedy się i omija szlaki statków i prąd, no ale trzeba uważać, bo gdzieś 5 mil ten pas jest, w mordę wieje, 30 węzłów, halsujemy. Dzień, noc, nie? No to jestem trochę zmęczony. W nocy wchodzę, jak na halsie do lądu, to włączałem echosondę, alarm na 30 stóp, nie, żeby mnie ostrzegła. Jak już płynęliśmy tam na zewnątrz, to już echosondę wyłączałem, nie, i tam z pół godziny było, pół godziny hals w tom, pół godziny w tom. I deszcz spada, wieje, kurczę, zimno. No i to już nie będę siedział w kokpicie, jak nic nie ma, wszystko jest okej, okay, nie? Zszedłem na dół i przysnąłem na halsie dolądowym, kiedy była włączona echosonda. Licząc na to, że alarm mi powie, że mniej jak 30 stóp jest, nie? I nagle walnięcie potężne. Ja spadłem z koi, żona wyskoczyła z forkabiny, myśleliśmy, że zderzyliśmy się ze statkiem. Ja wychodzę do kokpitu, a tu klif olbrzymi, latarnia na klifie, Pigeon Point, dookoła mnie skały. Byliśmy na grot zarefowany na trzecim refie i mały foczek, ale już nie wiało w tym miejscu. Już było zasłonięte wiatrem, także praktycznie szliśmy prawie że inercją, jakieś jeden węzeł może. I zostaliśmy wrzuceni martwą falą na skały. I przyszła następna martwa fala. Ja uruchomiłem silnik. I odpłynęliśmy normalnie, patrząc po nocy, bo wiesz, latarnia świeciła te parę sekund, to ci oświetlała, wiesz, gdzie skała wystaje, nie, że się tego odpłynęliśmy parę metrów, paręnaście metrów, zszedłem na dół zobaczyć, czy jak tam w zęzie jest, nic, okej, okay, wszystko, płyniemy dalej, weszliśmy do San Francisco, rzuciłem kotwicę pod Richardson Bay przy San Salito do wody od razu, zobaczyć, co się stało. Pływam, ni cholery, nie widzę żadnych śladów. No to fajnie, nie? Widocznie walnęliśmy balastem samym, nie? Balast jest żeliwny, co się mogło stać, nie? No, a parę dni poszliśmy do mariny, bo nas zaprosił nasz przyjaciel i mamy gości, siedzimy na dole w kabinie, pijemy kawka, herbatka i jeden na drugiego tak się patrzy, kurczę, pije, kurczę. Ta herbata, kawa przecież słona jest, nie? I ja od razu, o Jezu kochany, do wody maska, było walnięcie, rozbita, nie na balaście, ale tuż pod zagięciem kadłubu, tam gdzie właśnie zbiornik wody jest. Bo zbiornik u mnie wody jest integralną częścią kadłuba, to jest część zęzy. I po prostu w tamtym wypadku zadziałał jakby no, komora zderzeniowa, że dziura się zrobiła, owszem, i powoli dziura była taka, jak że można było dwa palce włożyć i powoli ta woda słodka, którą używaliśmy do picia, mieszała się z wodą morską i tego, no więc co robić? Miałem zawsze w Boże na łódce taką specjalną epoksy, podwodna epoksy, tak zwana, nazywa się underwater epoksy, coś takiego, splash zone to nazywają też, dwie części, bardzo gęste, trzeba to zmieszać dość szybko na kawałek czegoś sztywnego, jakiś tam tektura, papier sztywniejszy, czy kawałek szmaty sztywnej i do wody zejść i to przykleić. I tak zrobiłem. I tak jeszcze pół roku pływałem, zanim dopiero jak byliśmy w Meksyku z żoną, wyciągałem łódkę i to zrobiłem porządnie już, bo łódkę i tak planowałem wyciągać pół roku, bo jechaliśmy do odwiedziny do Kalifornii, do Kalifornii, do Colorado, także no, jak później robiłem to, wygrindowałem to wszystkie, to zgnieciony ten fiberglass, to tamtędy mogłem głowę przełożyć. Ale wszystko udało się zaklajstrować i jest jak nowe, nie ma problemu. Stąd wiem, że łódka jest naprawdę bardzo mocna. Tak, zawsze próbujemy, oczywiście, to jest obowiązek, nie? Jak tutaj nawet płynąłem te parę dni temu, no to ciągnąłem wędkę, złapały mi się trzy małe bluefishe. No, trochę mała na jedna rybka na jeden obiad, ale ja byłem sam, miałem trzy rybki, więc... A na drugi dzień złapała się jedna, także... A czasami się ryby łapią 1,80 m, największa moja ryba... To właśnie na Pacyfiku Łachu 1,80 m miała. Ale wcześniej ryba się złapała, nie wiem jaka duża, bo zbyt wolno ją wyciągałem i tylko łeb został, bo reki ją zjadł. Kurczę, byłem taki wkurzony, ale za godzinę złapała się następna jeszcze większa. Nie ma problemu z łapaniem ryb. Chociaż czasami by się chciało więcej, nie? Bo... Wiesz, no, to jest kwestia szczęścia, nie ma reguły. Czasami ciągnę trzy wędki, a raz nawet byłem tak zdeterminowany, żeby coś złapać, miałem cztery wędki obok siebie, nie? I tylko trzeba było uważać, żeby się nie plątały. Czasami bywa tak, że na trzech wędkach jednocześnie jest ryba i wszystkie się straci. Też tak bywa, bo to wiesz, skaczą, nie możesz tam, trzeba uważać, żeby luzu nie zostawić im, wyciągać, kurczę, nie? To są zwykle, ja nie mam kołowrotków, tylko z ręką ciągnę, to żyłki są grube, rękawiczki trzeba zakładać, nie, to zawsze chwila czasu zabiera i w tym czasie ryba skoczy, luz się zrobi i już jej nie ma, nie? Każda cisza jest lepsza niż sztorm, szczególnie jak sztorm w mordę, nie? Nie ma co narzekać na ciszę, kurczę. Mieliśmy w tym roku i dwa lata temu trochę za dużo cisz. Cisze są okej, okay, jak się nigdzie nie spieszysz i nie nikt na cię nie czeka, kto tam przyleciał, zapłacił za bilety i potem musi do hotelu iść, bo ty się spóźniasz, nie? To są cisze niedobre. Ale jak nie ma się żadnego nikogo umówionego, to mogą być cisze, nie ma problemu. Pływa się wtedy koło łódki, można oskrobać. No jest okej, okay. Zawsze czymś się można zająć. Nie o tym nie myślę, głównie, wiesz, to jest takie małe prawdopodobieństwo, że zawsze mówię, że prędzej ty ugryziesz rekina w restauracji, niż rekin ciebie w wodzie. Ja żegluję dlatego, że po prostu lubię to raz, a dwa, że absolutnie nie stać mnie na życie na lądzie, nie? Ja nie mam nawet prawa jazdy. Nie, no to jest nie do pomyślenia. Nie, jak ja mówię ludziom, ile ja mogę, za ile ja żyję, to jest... Nie będę tutaj robił teraz tam sensacji, nie ma sensu. Nie mogę prywatnie odpowiedzieć, nie? Nie ma wydatków wielkich na łódce, nie? Podstawy w portach nic nie kosztują mnie, nie? Nigdy nie staję w portach, w marinach, chyba że ktoś inny za to płaci, nie? Najlepiej lubię stać naprawdę, szczerze, na kotwicy, w ładnym miejscu. Tu jest całkiem ładnie, całkiem woda czysta jest. Ładna plaża, jeszcze nie byłem, muszę przejść się, bo lubię zbierać te różne rupiecie, które tam wyrzucone są. Czasami coś się znajduje się bardzo przydatnego. Jak jest cisza, to rzeczywiście widać, bo wszystkie te paprochy, śmieci wtedy widoczne są. Jak normalnie jest woda zafalowana, to tego nie widać, jest okej wszystko. Nie widać absolutnie, woda jest na wiele dziesiątków metrów czasami widać na oceanie, w głąb. Wiem, bo mam parędziesiąt metrów żyłki wypuszczonej, jak nie ściągnę jej, to ona tam w dół, to jeszcze widzę gdzieś tam tą przynętę z 20-30 metrów pod wodą, nie? Nie, tego nie widać. Natomiast widać po tym, że ryby się mniej łapią. Nie? Po prostu dawniej ja pamiętam, jak na przelocie przez Atlantyk w 80 którymś roku, co noc było kilka latających ryb na pokładzie takich rozmiaru takiego śledzia, że już warto było coś z tym robić. A teraz to tam jedna na kilka dni się trafi i to mała, że to nie wiadomo, czy to zjeść, czy wyrzucić. Kurczę, no, jest wyraźnie i ryby się naprawdę mniej łapią teraz. No, czy to jest szczęście tylko takie gorsze, czy statystyka, no to trudno powiedzieć. Nie, ale tych rybackich statków się widzi sporo teraz. Także no już w takich miejscach się widzi, gdzie dawniej nie do pomyślenia, że opłaca im się tysiące mil płynąć gdzieś, paliwo, wszystko, kurczę, bo blisko ich bazy nie ma nic. No. Niestety, a najbardziej zanieczyszczoną wodę, jaką w życiu widziałem, to była Chesapeake Bay, Baltimore. Boże kochany, kurczę. Syf, kiła i mogiła. No. Tu jest o wiele czyściej w Nowym Jorku, nie? Przeważnie tam, gdzie ja pływam, czyli w tych strefie raczej tropikalnej, śródziemne. Najdalej na południe byłem na Tasmanii. Najdalej na północ byłem w Vancouver. Tam nie było dużych pływów, nie dużego skoku. Kilka metrów najwyżej. No ale są rekordy kilkanaście metrów, nie? 20 coś metrów jest, nie? To jest jak ja kiedyś na Tamizie byłem, wyszliśmy z łódki, to była prawie, że na poziomie, to było w Londynie, tak głęboko, a wróciliśmy, to były maszty na poziomie tego, co wtedy, nie? 20, no... Nie czubek mastu, ale salingi były w tym miejscu, nie? Czyli było gdzieś około 7-8 metrów pływu, nie? Tak jak pamiętam, to było w 80 którymś roku tam byłem, także mogłem zapomnieć już trochę dokładnie, ile to było, ale był szok. Łódki specjalnie budowane są na takich wodach, na podwójnych kilach. Dwa kile z boku, żeby właśnie równo stała, żeby się na boki nie przewracała. To głównie po to jest ta konstrukcja zrobiona, żeby na pływach sobie mogła spokojnie na boi. Jest, nie? Woda niska, stoi sobie, podniesie się, znów pływa. No to jest bardzo ważne, bardzo ważne. I od lat już poznałem taką stronę na internecie, już teraz nazwę nie pamiętam, ale przed wypłynięciem w rejs zwykle robiłem sobie wydruki z tej strony, zdjęcia satelitarne Golfstromu, jak on idzie całą drogę od Florydy aż tam po Azory prawie. Tylko, że jedną wadą tego było, że najświeższe zdjęcie było co najmniej miało tydzień. Były wstecz tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie. Było widać, jak później na Atlantyku ten prąd meandruje, ale można było sobie tak troszkę wyekstrapolować, jak on tak zakręcał tych kilka tygodni, no to można było zgadywać, jak on zakręci w tym tygodniu, co jest. I to bardzo, bardzo pomagało, bo oczywiście warto się trzymać w tym prądzie. I jeszcze inny sposób jest, jak się ma kontakt z lądem jakiś, nie? Czy to przez SSB, czy jakiś telefon satelitarny, to ktoś może na lądzie sprawdzać, być może na bieżąco. Nie wiem, czy istnieje taka strona publiczna, która mówi na bieżąco, jaki jest ten prąd. I wtedy SMS-em może przysyłać pozycje współrzędne te 50-100 mil do przodu codziennie, co drugi dzień, czy ile tam jak potrzeba, żeby chodzi o to, żeby się cały czas w tym prądzie trzymać. albo nie wejść, co jest jeszcze gorzej, w tak zwane cold eddies, czyli za kole prądu, który niedaleko od głównej osi płynie, która płynie na wschód, kilkadziesiąt mil jest prąd, płynie, który na zachód i to jest 2-3 węzły. Nie? Jak się w takie coś dostaniesz, oto jest przewalone. Kurczę, no. Jeszcze masz słaby wiatr, stoisz w miejscu albo jeszcze cię cofa. Nie? Temperaturę wody trzeba mierzyć, patrzeć na wodorosty. Nie? Ale to jest też zawsze pewne zgadywanie, że jesteśmy za daleko na północ, na południe, nie wiadomo. Ale jak się ma pozycję tego prądu z lądu od kogoś, no jak się ma dostęp do internetu, no to już w ogóle jest luksus, nie? Że można samemu sobie na łódce, ale to już jest inna bajka, nie moja. Oczywiście, nienawidzę pływać, gdzie jest zimno, nie? Prosta, raz, że nie lubię zimna, to jest, ja z Polski nie wyjechałem dlatego, że tam nie podobała mi się tam sytuacja polityczna taka czy śmaka, tylko głównie klimat jest straszliwy, kurczę, no. Te rejsy na wiosnę, gdzie jeszcze śnieg się odgarniało z pokładu, te sztormy zimowe, kurczę, no, wiesz, to naprawdę jest klimat nieciekawy w Polsce, nieciekawy. Nie dziwię się ludziom, że wyjeżdżają gdzieś na Florydę czy na Śródziemne, sobie osiedlają się, nie? To jest zupełna bajka, no zupełna bajka. Najtrudniejszym dla mnie na świecie akwenem jest kanał angielski, La Manche, nie? Bo tam jeszcze do tego, że jest to wszystko, co na Bałtyku, to jeszcze dochodzą prądy, których na Bałtyku na szczęście nie ma, nie? To jest wielkie ułatwienie, no ale wiesz, no kto tam się nauczył pływać na kanale angielskim, nie? To rzeczywiście jest superman, nie? Super żeglarz. Na Bałtyku też oczywiście, bo wszystko jest to samo oprócz pływów. Nie byłem w okolicy Hornu, Horny zostawiam sobie na odległą przyszłość, bo nie dlatego, że Horn, tylko dlatego, że jeszcze chcę odwiedzić moich przyjaciół na Pacyfiku, a już się nie dam trzeci raz wpuścić w kanał. Dlatego jedyna droga to jest Cieśnina Magellana albo Horn. Ale żeby przejść Cieśninę Magellana, to czytałem na internecie, że taka biurokracja jest, takie obostrzenia, ubezpieczenia i opłaty, jakieś permity, pozwolenia, że absolutnie, jeżeli będę płynął tam, to płynę daleko od Hornu, żeby nie mieć do czynienia, żeby nawet nie widzieć, nie? 50-100 mil na Pacyfik, Hawaje i wracam w drugą stronę, nie płynąc dookoła świata, bo po jaką cholerę mam płynąć trzeci raz dookoła świata. A będę być może najstarszym Polakiem, który samotnie dookoła Hornu przejedzie. Dwa razy. No. Ja na zachętę powiem, że bardzo mi się podobają te wszystkie piękne jachty w marinach. I niech zostaną w tych marinach, bo teraz dzięki temu GPS-owi to jest tak łatwo wszędzie, że ludzie kupują jacht, płyną i na tych kotwicowiskach to jest taki tłok i ludzie niewiele co umieją oprócz tego, żeby tam dopłynąć jakoś tam na silniku najczęściej, rzucić kotwicę, już mało kto wie o tym, że trzeba ją zakopać jakoś, nie? I wtedy są... Jest raz, że tłok, nie ma gdzie rzucić kotwicy. Dwa, że jest niebezpiecznie przed taką... No trudno powiedzieć, to jest jacht, który ktoś pływa doświadczony, czy nie. No przypływasz, nie? I potem w nocy ktoś na ciebie dryfuje, nie? To jest... No i niestety już tak miałem wiele razy, że wolę, jak rzucę kotwicę, to płynę sobie dookoła oglądać kotwice innych jachtów. I jak widzę, że któraś kotwica jest niezakopana, tylko tak sobie leży gdzieś, to ją nawet wezmę i ustawię tak, że ona się zakopie sama, nie mówiąc nic nikomu, bo po co? Po jaką cholerę? To jest dla mojego własnego bezpieczeństwa, nie? Że wiesz, jego kotwica trzyma, że nie wjedzie na mnie i nie wiesz, podrapie, uszkodzi, czy wiesz, to na zakończenie. Jak nie macie doświadczenia, siedźcie w marinie. Jak nie macie doświadczenia, nie pływajcie na swoich jachtach. Pływajcie z kimś, kto ma doświadczenie. Ja najpierw się nauczyłem żeglować. Kursy, wszystko. doświadczenie, godziny, wielokrotnie więcej niż było wymagane minimum. I dopiero wtedy udało mi się kupić łódkę. Nawet nie marzyłem o łódce. A teraz no tak łatwo wszystko, łódka, pieniądze, przychodzą, łódkę, ciach, kupuję jedną, dwie. Bogdan, nie, dwie łódki ma, nie? No i wiesz, no, a to świadczenie...